mogę tu dzisiaj wśród Was gościć, że mogliśmy przybyć na to miejsce, że Pan błogosławił nasze plany, nasze zamiary. I tak już troszeczkę historycznie, jak brat przewodniczący wspomniał, w tym roku też minęło 23 lata, jak my po raz pierwszy gościliśmy w tym domu braterskim. I od tego czasu zawiązały się takie jakieś szczególne przyjaźnie z tym braterstwem, bardzo chętnie i miło lubimy być tutaj w tym miejscu, lubimy przebywać razem z braćmi. Cieszę się, że widzę wielu z braterstwa po dosyć długim okresie czasu, kiedy Was nie widziałem. Cieszę się, że wśród tej społeczności jest wiele osób w zaawansowanym wieku, w wieku sędziwym. I powiem tak, braterstwo, że chociażby te osoby nic nie powiedziały tu w dniu dzisiejszym, to jednak sama ich obecność nas młodszych podnosi na duchu, mobilizuje nas do większej wiary i do gorliwości, do postępowania za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Cieszę się także, braterstwo, że widzę wśród tej społeczności wiele osób młodych. Widzę naszą młodzież, widzę nasze dzieci. I to daje mi takie przekonanie i przeświadczenie, że my starsi, którzy może niedługo będziemy odwołani z tej służby, to jednak po nas przychodzą nasi następcy. Że mamy komu tą nadzieję przekazywać, tą wiarę, którą przejęliśmy od naszego Pana Jezusa Chrystusa przez apostołów, ale także którą przejęliśmy za pośrednictwem naszych starszych braci, którą przejęliśmy także od naszych ojców. Myślę, że ta wspólna społeczność jest takim dowodem, jest takim świadectwem, że ta miłość Chrystusowa przyciąga nas, że jest to siła, pewna iskra, energia Boża, która powoduje to, że chcemy razem być, że chcemy z sobą rozmawiać i chcemy w zasadzie rozmawiać na ten jeden bardzo ważny, istotny dla nas temat. Chcemy rozmawiać o naszej przyszłości, o zbawieniu człowieka. Zanim przystąpimy do rozważania naszego tematu, który przygotowałem, żeby z braterstwem się dzisiaj podzielić, chciałbym również przesłać jak chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa, gdzie braterstwo wyrazili takie życzenia, żeby także tutaj do Was przyjść chrześcijańskie bratnie pozdrowienia. Chcę Wam także przesłać pozdrowienia od syna Adama z małżonką, który pozostał w Krakowie, od córki Marzenki. Chcę Wam także przywieźć pozdrowienia od niektórych braci z Moszczanicy, których odwiedziliśmy w środę. To jest od siostry mojej małżonki, siostry Marii Miksy, która na kilka dni przyjechała z Nowego Jorku. Także od mojego szwagra Jana Krzesika, który kiedyś gościł tutaj także w tym domu. Bardzo prosił, aby serdecznie wszystkich braterstwa tu pozdrowić. Dziękuję bardzo. I jeszcze, żeby nie zapomniał, jeszcze pozdrowienie od mojej mamy, która też tu kiedyś była, też odwiedziła ten zbór, również prosiła, ażeby Was serdecznie tutaj pozdrowić. Kochani braterstwo, kiedy otwieramy księgi Pisma Świętego i czytamy je, to myślę, że takim najistotniejszym, najważniejszym wydarzeniem, które jest zapisane na kartach Pisma Świętego, a szczególnie Nowego Testamentu, to jest pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I później, jak apostoł Święty Paweł będzie mówił o tym pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa i porównywał go z drugim przyjściem, to mówi, że pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa było z powodu grzechu. Natomiast drugie Jego przyjście już nie będzie z powodu grzechu. Już nie ma być z powodu grzechu, ale ma być ku zbawieniu wszystkich ludzi. I gdy teraz czytamy albo rozmawiamy z kimś na temat zbawienia wszystkich ludzi, a przede wszystkim na temat zmartwychwstania, bowiem największą nadzieją chrześcijan jest wiara w zmartwychwstanie, zagwarantowane i zapewnione przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I gdy mówimy komuś, opowiadamy o zmartwychwstaniu, to myślę, że braterstwo spotkaliście się nieraz z takim zapytaniem, no to dlaczego tak jest, że nasz Pan Jezus Chrystus 2000 lat temu był tutaj na ziemi, złożył swoje życie w ofierze, On zmartwychwstał, a dlaczego ludzie nie zmartwychwstają? Przecież On sam, który powiedział, że ja jestem zmartwychwstanie i żywot, który pokazał, że ma taką moc daną mu od swojego Ojca, że może człowieka przywrócić do życia, jakoś tej mocy nie używa. Gdy kilka lat temu rozdawaliśmy broszurki na cmentarzu w Dniu Święta Zmarłych i podszedłem do jednej niewiasty, która widziałem, że bardzo troszczyła się o jeden z grobów, i zacząłem do niej mówić o zmartwychwstaniu, to ona widziała, że to jest piękna nadzieja. Ale pyta mnie, no to dlaczego mój mąż nie zmartwychwstanie i nie przyjdzie do mnie? Gdy, braterstwo, ktoś nas zapyta, dlaczego tak jest, że nasz Pan Jezus Chrystus 2000 lat temu już minęło, jak złożył swoje życie i zmartwychwstał? Dlaczego ludzie dalej umierają? Dlaczego ten korowód śmierci nie został z chwilą śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa zatrzymany? No my bardzo często, braterstwo, odpowiadamy, no bo Pan Bóg w swoim planie zamierzył jeszcze jedną rzecz. Zamierzył bardzo piękną, wspaniałą rzecz, którą realizuje, zanim nastąpi zmartwychwstanie wszystkich ludzi. I tutaj mówimy o planie Bożym, o planie wyboru Kościoła. O wyborze klasy świętych, o wyborze małżonki Chrystusowej, o wyborze tych, którzy korzystają z pewnych błogosławieństw wcześniej, zanim z nich skorzysta cała ludzkość. I chciałbym, braterstwo, żebyśmy się zastanowili nad słowami, które nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy. Słowa, które weźmiemy pod rozwagę, to wersety z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 26, werset 27 i werset 28. Pan Jezus mówi do swoich apostołów. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechu. Ten werset, słowa te, które nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział do swoich apostołów, dostarczają wielu uczniom, wielu chrześcijanom wiele problemów w ich zrozumieniu. Bowiem nasz Pan Jezus Chrystus użył tutaj takiego określenia, że jest to krew przymierza. I jak porównamy inne tłumaczenia Pisma Świętego, inne przekłady Biblii, weźmiemy na przykład Biblię Tysiąclecia, to w Biblii Tysiąclecia, w zapisie Ewangelii Mateusza, nie mamy oddane, że jest to krew nowego przymierza, tylko że to jest krew przymierza. Jak czytamy Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 22, werset 20, to tam przeczytamy, że jest to krew nowego przymierza. Albo inny przykład mówi, krew Nowego Testamentu. Gdy przeczytamy znów Ewangelię Świętego Marka, rozdział 14 i werset 24, to znowu na przykład w Biblii Tysiąclecia przeczytamy, że jest to krew przymierza. Tłumacz pomija nowego. I bracia, którzy sprawdzają te zapisy z najstarszymi manuskryptami, to zauważają, że Pan Jezus nie mówi tutaj o nowym przymierzu w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka. Natomiast w Ewangelii Łukasza istnieje to określenie nowe przymierze. Zacznijmy, braterstwo, od krwi. Czego jest symbolem krew?
Życie.
Krew jest symbolem życia. Bo o tym świadczą zapisy już w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Noe opuścił Arkę i Pan Bóg dozwoli mu również spożywać zwierzęta. Wszystkie zwierzęta daje tobie na pokarm z wyjątkiem jednej rzeczy. Z wyjątkiem krwi, bowiem krew to jest życie. Inne przykłady mówią, krew to dusza. Jest symbolem duszy, jest symbolem istoty. Krew przelana jest symbolem śmierci. I kiedy mamy do czynienia z krwią przelaną, mamy do czynienia z oddanym życiem. I jeżeli to życie jest oddane za kogoś, jeżeli ta krew jest przelana za kogoś, to jest to ofiara za kogoś. I w tym przypadku jest to ofiara za grzech. Ofiara za grzech, który popełnił nasz praojciec Adam, za grzech pierworodny. I nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc do swoich apostołów, mówi: pijcie z tego wszyscy, bo to jest krew Nowego Testamentu, czy krew przymierza, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechu. I teraz, braterstwo, jak patrzymy na ten kielich, który wziął nasz Pan Jezus Chrystus, jak spróbujemy zrozumieć słowa, które wypowiedział On do swoich apostołów, a przecież oni później te słowa przekazywali nam, którzy żyjemy współcześnie, i te słowa czytamy i analizujemy i próbujemy te słowa zrozumieć. To Pan Jezus chciał im powiedzieć, że jest to krew nowego przymierza. Myślę, że nam nie przeszkadza to określenie nowego przymierza czy nowego testamentu, które się wylewa za wielu, albo mówi nasz Pan Jezus Chrystus, na odpuszczenie grzechu. Czy zatem jest to krew, która tylko się wylewa na odpuszczenie grzechu Kościoła? Czy Pan Jezus miał na uwadze tylko apostołów, tylko Kościół?
Cały
rodzaj ludzki. Tak, braterstwo. To była krew nowego przymierza, która została wylana za całe potomstwo Adamowe. Która została wylana za wielu na odpuszczenie grzechu. Tak jak również czytamy zapisy, że nasz Pan Jezus Chrystus złożył okup za wielu. Bo wielu jest przeciwieństwem jednego. I nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc do swoich uczniów, do apostołów, mówi: pijcie z Niego wszyscy. Bo jest to krew nowego przymierza, która się wylewa za cały rodzaj ludzki. Ale jest, braterstwo, pewna różnica. Bo nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy podał ten kielich uczniom i mówi: pijcie z niego wszyscy, wszyscy, którzy idziecie za mną, pójdziecie w moje ślady, to Pan Jezus dał im przywilej i możliwość korzystania z tego kielicha. Pan Jezus dał im przywilej i możliwość picia tej krwi. I nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 6, a w wersecie 53, gdzie mamy zanotowane Jego słowa, powiedział taką myśl. Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Pan Jezus te słowa wypowiedział tylko i wyłącznie do swoich naśladowców. Do tych, którzy przez obietnicę mieli zamierzone życie samo w sobie. Takie życie, o którym również Pan Jezus wspomniał, a zanotowane mamy w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 5, że jak Ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał Synowi żywot sam w sobie. Jest tutaj mowa o życiu niezależnym od innego źródła energii, od innego źródła podtrzymania życia. Bo jak o człowieku mamy powiedziane, że w nim żyjemy, jak apostoł święty Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale w tej mowie Areopagu mówi, że my w nim żyjemy i w nim się poruszamy. W nim jest nasze życie. Jeżeli on daje nam tchnienie, my bywamy stwarzani. Jeżeli odbiera nam tchnienie, giniemy i w proch się obracamy. Nasze życie jest, to obecne życie jest zależne od źródła energii, którym jest Bóg. Ale to życie, które dał Synowi, które posiada On sam, jako najwyższa istota we wszechświecie, Pan Bóg zamierzył też dać i tym, którzy staną Jego ciało, ciałem Jego oblubienicą. Będą posiadać życie samo w sobie. Życie niezniszczalne, życie nieśmiertelne. I dlatego Pan Jezus mówi do swoich uczniów: pijcie z tego kielicha. Pijcie z niego wszyscy. Ta krew Nowego Testamentu, która została przelana, której symbol przelania był w Wieczerniku, a została przelana i dokończona na krzyżu, mogła być po wniebowstąpieniu zastosowana od razu i pokropiona jako krew Nowego Przymierza. Ale czy, braterstwo, byłaby dla nas nadzieja jakaś? Dla Kościoła nie byłoby żadnej nadziei. Kościół by rozminął się z łaską powołania niebieskiego. Dlatego Pan Jezus mówi, że pijcie z tego kielicha, miejcie udział w tym kielichu. Jak czytamy słowa świętego Pawła Apostoła w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, w 16 i 17 wersecie, apostoł święty Paweł mówi, że kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Moglibyśmy powiedzieć, kielich, za który dziękujemy. Bo błogosławi zawsze większy mniejszemu. Nie może mniejszy większemu błogosławić. Ale kielich, za który my dziękujemy. Jest to wielka radość dla poświęcających się wieku Ewangelii, że mogą korzystać z krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czym zatem jest korzystanie z tej krwi? Pan Jezus, kiedy wypowiedział błogosławieństwa do apostołów i do swoich uczniów, do wielu ludzi, którzy słuchali tych błogosławieństw, to powiedział między innymi również o cierpieniach. Nie powiedział tylko o tych samych radosnych, wzniosłych rzeczach, ale powiedział o cierpieniach i prześladowaniach. Pan Jezus zapraszał takich i powoływał na swoich uczni, którzy mogliby podjąć cierpienia i krzyż. Bo jeżeli ktoś nie jest skłonny cierpieć, to nie może być naśladowcą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg w swoim wspaniałym planie zamierzył taką możliwość, żeby klasa Kościoła poświęcający się w wieku Ewangelii Panu Bogu na służbę mieli udział w cierpieniach. Bo krew jest symbolem cierpień. Bo krew mówi nam o sposobie odebrania życia. A my nasze życie musimy wydawać przez cierpienia, przez ofiarowanie, przez składanie swojego życia również w ofierze. Bo tak Bóg zaplanował jeszcze przed założeniem świata, że wybierze małżonkę dla swojego Syna, małżonkę Chrystusową. Ale że ją wybierze przez cierpienia. Że ta małżonka będzie udoskonalona przez cierpienia. Podobnie jak nasz Pan Jezus Chrystus. Apostoł Święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 5, pisząc o naszym Panu Jezusie Chrystusie, to od 7, od 8 w zasadzie wersetu napisał takie słowa. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa. Nie spotykamy, braterstwo, żadnej informacji, aby kiedykolwiek nasz Pan Jezus Chrystus nie był posłuszny swojemu Ojcu. Ale czy, braterstwo, możemy sprawić w innych warunkach posłuszeństwo, jak tylko w warunkach niesprzyjających? I te cierpienia i doświadczenia, które przyszły na naszego Pana, dowiodły i potwierdziły Jego bezwzględne posłuszeństwo i lojalność względem swojego Ojca. Apostoł Święty Paweł napisze jeszcze coś więcej. W następnym wersecie, w wersecie 9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Apostoł Święty Paweł chce pokazać, że przez cierpienia nasz Pan Jezus Chrystus osiągnął pełnię doskonałości. Ktoś zapyta, no to nie był doskonały? Nie urodził się jako istota doskonała? Bo przecież życie otrzymał od doskonałego Ojca, który jest w niebie. Wypełnił zakon, który potwierdził, że był człowiekiem doskonałym. Wypełnił doskonałe prawo Boże. A apostoł o nim pisze i wydaje świadectwo, osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich sprawcą zbawienia wiecznego. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy poświęcił się przez chrzest swojemu Ojcu, ażeby czynić wyłącznie Jego wolę, kiedy postanowił złożyć swoje życie w ofierze na okup za wszystkich, to Pan Bóg w swoim planie przewidział wielką, wspaniałą rzecz, aby Jego istnienie nie zginęło. Bo nasz Pan Jezus Chrystus, będąc człowiekiem doskonałym, gdyby złożył swoje życie ofierze za Adama, to nie mógłby zmartwychwstać z powrotem do życia. Bo nie byłoby tej równoważnej ceny. Życie za życie. Żeby Adam mógł żyć, to nasz Pan Jezus Chrystus musiałby być w grobie. I żeby nie zginęła istota naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pan Bóg zamierzył powołać do życia nowe stworzenie. A żeby w cielesnej naturze, doskonałej naturze, w doskonałym człowieczeństwie naszego Pana Jezusa Chrystusa od momentu chrztu i spłodzenia z Ducha Świętego, od tego widzialnego znaku, o którym świadczył Jan Chrzciciel, że widziałem Ducha Świętego wstępującego w postaci gołębicy, od tego czasu w cielesnej naturze naszego Pana Jezusa Chrystusa rozwijało się nowe stworzenie. I później apostoł święty Piotr, kiedy mówi o śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to napisze: umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem. Apostoł święty Piotr potwierdził to i dał świadectwo, że nasz Pan Jezus Chrystus umarł jako człowiek, ale powstał do życia jako istota niecielesna, ale istota duchowa. I wracając do słów apostoła świętego Pawła, który mówi, że przez to, co wycierpiał, osiągnął pełnię doskonałości, to osiągnął pełnię doskonałości jako nowe stworzenie. Bo nasz Pan Jezus Chrystus również był doświadczany po to, ażeby Jego Ojciec mógł obdarzyć Go tym najwyższym życiem, jakie zamierzył dla swoich istot, dla swojego Syna i dla Kościoła. Przez cierpienia nasz Pan Jezus Chrystus doszedł do doskonałości nowego stworzenia. Dlatego mógł narodzić się duchem, jak świadczy apostoł święty Piotr. I teraz Pan Bóg zamierzył w swoim planie, ażeby również taką drogą i przez takie doświadczenia przyprowadzić wielu z tych, którzy rozpoznają tę obietnicę powołania niebieskiego i będą chcieli stać się ciałem Chrystusowym. I apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8 pisze takie bardzo charakterystyczne słowa od 14 do 17 wersetu. Bo ci, którzy Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Mówi już o poświęconych, o spłodzonych z Ducha Świętego. Mówi o tych, którym Duch Święty poświadcza, iż są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Tu jest, braterstwo, ten jeden zasadniczy warunek. Jeśli razem z Nim cierpimy, jeżeli sięgamy po ten kielich, który Pan Jezus dał swoim uczniom, mówi: pijcie z niego wszyscy, bo Jego naśladowcy mają udział w tej krwi. Co to znaczy, braterstwo, że my mamy dzisiaj udział w krwi Chrystusowej? Czy my do tej krwi coś dokładamy? Czy my z tej krwi coś zatrzymamy dla siebie? Czy będzie nam coś dane z tej krwi? Czy raczej z tej krwi my tylko i wyłącznie korzystamy? To, co wspomnieliśmy następnie. Zanim zostanie zapieczętowane nowe przymierze, to klasa Kościoła ma możliwość korzystania z tej krwi, która została wylana na odpuszczenie grzechu za wielu. I to klasa Kościoła ma szczególną możliwość w obecnym czasie korzystania z tej krwi. Bo ma możliwość otrzymania nie tylko życie wieczne, ale ma możliwość otrzymania życie duchowe. Życie niezniszczalne. I zanim ta krew zostanie pokropiona na korzyść całej ludzkości, to my dzisiaj mamy możliwość z tej krwi korzystać. Jest to, braterstwo, wielkie bogactwo, wielka łaska i wielkie błogosławieństwo dla nas, że dane nam było zobaczyć i zrozumieć tą rzecz. Że Pan Bóg daje taką możliwość i przywilej. Wcześniej, zanim inni ludzie będą z tej krwi korzystać, to my z tej krwi korzystamy dzisiaj. Korzystanie z tej krwi to jest również korzystanie z Ducha Świętego. To jest korzystanie ze spłodzenia z Ducha Świętego. Spłodzenia do nowego życia. Do nowej natury. Bardzo często, braterstwo, używamy w naszym badackim języku takiego określenia, że korzystamy z zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co to są, braterstwo, te zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa, z których my dzisiaj korzystamy? Jak, braterstwo, myślicie? Czym są te zasługi? Co to są te zasługi, z których my korzystamy w obecnym czasie? Często używamy takiego określenia, że te zasługi są nam przypisane. Że nie są nam dane, tylko są nam przypisane. I jeszcze na określonych warunkach. Bardzo proszę.
Ja myślę, że nasz Pan na ziemi tej niedoskonałej, między tą ludzkością niedoskonałą, prowadził życie świętobliwe, doskonałe, podporządkowane Bogu w każdym szczególe i Pan uznał te jego życie, to, które czynił, jak żył sprawiedliwie i świętobliwie. I to Pan Bóg uznał. I my sami nie możemy sprawiedliwie żyć, tylko przez zasługi Pana, przez Jego ofiarę możemy mieć uznane to przed Bogiem ze serca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A gdyby nam przyszło tak jednym słowem, tak krótko powiedzieć. Czym są te zasługi, z których my dzisiaj korzystamy, które dzisiaj nam są przypisane?
Doskonałe ludzkie życie.
Bo my dzisiaj korzystamy z zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego, że korzystamy z zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa, możemy zbliżyć się do Boga przez Jego Syna i możemy wglądnąć w ten wspaniały plan zbawienia. Możemy zobaczyć, że jest możliwość powołania niebieskiego, bo nie każdy tą rzecz może oglądać. Jest wiele ludzi, którzy Biblię czytają, ale nie widzą w tej Biblii, w Słowie Bożym, nie widzą obietnic powołania niebieskiego. A my mamy możliwość to oglądać. Z czego, braterstwa, to wynika? To wynika z korzystania z zasług. Tylko, że czym są te zasługi? Myślę, braterstwo, że wszyscy wiemy, tylko bardzo często nieraz używamy pewnych określeń, które trudno nam jest jednym zdaniem, jednym słowem wytłumaczyć drugiej osobie. Ale wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Będziemy określać jako sprawiedliwość, jako przykładne życie, ofiarnicze życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszym rzędzie, braterstwo, korzystamy z okupu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo apostoł święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 9, 24 wersecie napisał takie słowa. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za nami przed obliczem Boga. Ale apostoł święty Paweł w tym wersecie czyni akurat odniesienie do dnia pojednania i w tym w ogóle rozdziale. Apostoł święty Paweł chce wyjaśnić, w jaki sposób funkcjonują w wieku w Ewangelii lepsze ofiary. Lepsze od tych, które były w Starym Testamencie. Lepsze od ofiar ze zwierząt. Bo wcześniej przeczytamy List do Żydów, rozdział 9, werset 23 mówi tak. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Czyli apostoł święty Paweł chce wyjaśnić, że to, co było w Starym Testamencie, było cieniem przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. I w jaki sposób tam były oczyszczany przybytek i świątynia, w taki sposób musi być oczyszczana również i ta nowa duchowa świątynia. Tylko że ofiary mają być lepsze. I dalej apostoł święty Paweł mówi, że również i kapłaństwo ma być lepsze. Bo kapłaństwo musi być takie, które nie przemija. Kapłaństwo musi być wiecznie trwające, aby te lepsze ofiary mogły przyprowadzić człowieka do społeczności z Bogiem, uwolnić go od grzechu. Gdy, braterstwo, popatrzymy na 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, to tam mamy kilka zapisów odnośnie sprawowania służby w przybytku w dniu pojednania. I chciałbym, może nie będziemy całego czytać, chciałbym zwrócić uwagę tylko na niektóre fragmenty z tych zapisów, które myślę, że będą nam pewną tą sprawę pojaśniać. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 16. Czytamy werset 6 i werset 11. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. I werset 11 mówi bardzo podobnie. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom i zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. I myślę, że braterstwo, nieraz zastanawialiście się nad tymi wersetami, bowiem one są też przytaczane w cieniach przybytku. Dlaczego Aaron, który przedstawia najwyższego kapłana, składa ofiarę za swój własny grzech? Wspomnieliśmy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że był doskonały. Czy nasz Pan Jezus Chrystus musiał składać ofiary za swój własny grzech? W zapisie trzeciego rozdziału w tych dwóch wersetach mamy wspomniane za siebie i za swój dom. To jest bardzo mocne podkreślenie w tym wersecie 11. I zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. I wspomnieliśmy, że zakon był cieniem wszystkich dóbr, a nie sam obraz rzeczy. że w jaki sposób apostoł święty Paweł tłumaczy, w jaki sposób tamte rzeczy były oczyszczane, w taki też sposób są oczyszczane i dzisiaj. Dlaczego ten kapłan, który przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa, składa ofiarę za swój własny grzech? To jest, braterstwo, ta myśl, którą tutaj słyszałem. Nie pamiętam w czyich ust. Bo ten kapłan to przedstawiał naszego Pana Jezusa Chrystusa jako głowę i ciało. Bo w najwyższym kapłanie jest pokazany cały Kościół. Głowa i ciało. A cielec przedstawia tylko i wyłącznie doskonałe człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. A ten kapłan, który przedstawiał głowę i ciało, najwyższy kapłan, przedstawia cały Kościół, całe nowe stworzenie. I nasz Pan Jezus Chrystus, apostoł święty Paweł tłumaczy, ofiarował samego siebie, swoją ludzką naturę jako najwyższy kapłan, jako nowe stworzenie. Ofiarował za swój własny grzech, za grzech swojego ciała. Nie za grzech głowy, ale za grzech swojego ciała. No ale zapis brzmi dalej, że ofiarował również za swój dom. To za kogo to za swój dom?
Domowników wiary.
Za domowników wiary. Teraz mówię. Ofiarował również kropił krwią cielca za swój własny dom. No bo proszę braterstwa, nie wszyscy z powołanych, nie wszyscy z wybranych będą stanowić klasę Kościoła. Klasę Kościoła tylko będą stanowić wierni i zwycięzcy. Ale ci pozostali domownicy wiary, którzy mają udział we krwi, którzy korzystają z okupu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to najwyższy kapłan zakropił i wstawiał się za nim. Ażeby mogli w ten sposób składać te lepsze ofiary. Lepsze ofiary, o których mówił apostoł święty Paweł. Proszę braterstwa, w miarę jak poznajemy znaczenie krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, której mamy przywilej mieć udział, bo nasz Pan daje nam przywilej i możliwość cierpienia dla Chrystusa, dla naszego Pana, cierpienia dla Jego sprawy, cierpienia dla sprawiedliwości. Im bliżej wnikamy to zagadnienie, to proszę braterstwa, coraz jaśniej rozumiemy sprawę pośrednika Nowego Przymierza. I może zrozumienie krwi, udziału w krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa daje nam jaśniejsze zrozumienie sprawy pośrednika Nowego Przymierza, ale daje nam też jaśniejsze zrozumienie udziału w ofierze za grzech. Apostoł święty Paweł w liście do Kolosan w rozdziale pierwszym wypowiedział słowa, myślę, że braterstwu bardzo dobrze znane. Rozdział pierwszy. Czytamy od 24 do 27 wersetu. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego to Kościoła sługą zostałem, zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. I teraz apostoł święty Paweł wymienia, jaka to jest tajemnica. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. I to, proszę braterstwa, co odczytaliśmy, są to bardzo ważne, istotne słowa, które mają związek z naszym poświęceniem, z naszym ofiarowaniem się Panu Bogu na służbę, z naszym udziałem we krwi, z udziałem w cierpieniach Chrystusowych. Apostoł święty Paweł mówi, że to, co on teraz objawił, było wielką tajemnicą, zakrytą od wieków i od pokoleń. I wcześniej ta tajemnica nie była znana synom ludzkim. Aż dopiero została objawiona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i w szczególny sposób objawiona apostołowi świętemu Pawłowi, który na bazie Starego Testamentu, proroc i całych cieni przybytku pokazał, w jaki sposób Pan Bóg tę tajemnicę zakrył, a teraz ją objawia synom ludzkim. I tą tajemnicą, braterstwo, jest nic innego, jak to, że Chrystus to nie jest jednostka, ale Chrystus składa się z całego organizmu, z głowy i ciała. I że tą głową Chrystusa jest Kościół, Chrystusa, bo pomazańca jest Kościół, jest Chrystus, a jego całym ciałem jest klasa Kościoła, 144 tysiące wybranych jako świętych z ziemi. I proszę bardzo, zrozumienie tego faktu, że ten pomazaniec składa się z wielu członków, pozwala nam łatwiej pojąć, na czym polega udział w krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, udział w cierpieniach Chrystusowych i czym jest udział w ofierze za grzech. Jezus, jak wspominaliśmy, przypisuje nam wartość swojej ofiary, czyli okup. Ale czy braterstwo tylko? Czy w skład tych zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa, o których przed chwilą mówiliśmy, czy wchodzi tylko okup, usprawiedliwienie? Z czego braterstwo jeszcze korzystamy? Chciałbym, abyśmy tak dokładnie dotknęli tych zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jakie to są, które to są zasługi, z których my dzisiaj korzystamy? Czy tylko korzystamy z okupu? Bo wiemy, że z okupu korzystamy na pewno. Bo inaczej nie moglibyśmy dojść do stanu usprawiedliwienia z wiary. A później nie moglibyśmy swojego życia złożyć w ofierze. Z czego jeszcze, braterstwo, korzystamy? Odczytam braterstwu jeden werset, gdzie apostoł święty Piotr tłumaczy jeden fragment proroctwa. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechem dla sprawiedliwości żyli. I apostoł święty Piotr dodaje na to jeszcze jedną rzecz, powtarzając fragment proroctwa Izajasza 53 rozdziału. Jego sińce uleczyły nas. Wspomnieliśmy, że nasz Pan Jezus Chrystus cierpiał po to, ażeby udoskonalić swoje nowe stworzenie. Żeby okazać albo potwierdzić, udowodnić, pokazać innym bezwzględne posłuszeństwo swojemu Ojcu. Ale cierpiał również po to, ażeby dać swojemu Kościołowi możliwość współudziału w tych cierpieniach. Ażeby również Kościół, jak wspominaliśmy, przez cierpienia mógł być udoskonalony. Żeby również mógł dojść do doskonałości przez cierpienia. Czy my, braterstwo, dojdziemy do doskonałości? Jak myślicie?
Doskonałej miłości mamy dojść. Bez zasług Pana naszego nie.
Oczywiście. Bez zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa nie. Bo gdyby nie te zasługi, gdyby nie okup, nie Jego cierpienia, nie byłoby możliwości dzisiaj ofiarowania się. Nie byłoby możliwości uczestnictwa w powołaniu niebieskim. Ale On przez cierpienia osiągnął pełnię doskonałości. A my, braterstwo? Czy osiągniemy pełnię doskonałości przez cierpienia? Proszę, braterstwa, powinniśmy osiągnąć. Nie doskonałość cielesną, ale doskonałość nowego stworzenia. Bo jeżeli, braterstwo, nowe stworzenie nie rozwinie się do pełni, nie będzie wzrastać tego męża doskonałego, jak tłumaczy apostoł święty Paweł, to proszę, braterstwa, nie narodzi się z Ducha. Pan Jezus daje przypowieści, jeżeli ktoś wykona 60%, nawet 30%, to resztę mu dołoży. Ale od siebie, braterstwo, musimy dać 100%. Z naszej strony musimy dać 100% naszych możliwości. Nasza służba nie może być tak, że 50% dla Pana, a 50% dla ciała. Albo dla świata. Albo jeszcze dla innych rzeczy. My, braterstwo, musimy wszystko położyć na jedną kartę. Musimy dać 100% naszej możliwości, na ile jesteśmy w stanie. A Pan Bóg oceni, czy to jest 30% do zupełnej doskonałości, czy 60%. I jeżeli Pan Bóg będzie widział, że my z siebie daliśmy wszystko, to On nam dołoży. Ale jeżeli Pan Bóg zobaczy, że my mamy możliwości służby dla Niego i nie wykorzystujemy tego, to, braterstwo, jest znak zapytania, czy Pan Bóg nam dołoży. Te możliwości są, braterstwo, tylko my musimy dać 100% siebie. I te cierpienia, braterstwo, które czasami na nas przychodzą, nieraz różnie do nich podchodzimy. Nieraz sobie trochę ponarzekamy. Nieraz przechodzimy różne choroby, cierpienia są cielesne, są cierpienia moralne, cierpienia psychiczne, cierpienia od świata, o których rano przy śniadaniu mówiliśmy, bo apostoł święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 13 mówi: wynijdźmy do Niego za obóz, znosząc pohańbienie Jego. A żebyśmy cierpieli w podobny sposób, jak cierpiał nasz Pan Jezus Chrystus. I te cierpienia, braterstwo, powinny nas zbliżać do doskonałości. I również cierpienia naszego ciała. Różnego rodzaju choroby, dolegliwości cielesne. Jeżeli nasze ciała składamy w ofierze, jeżeli jesteśmy Chrystusowi, to te cierpienia również są Chrystusowe. Ale gdy, braterstwo, narzekamy, żalimy się, mamy pretensje, dlaczego to akurat mnie spotkało i dlaczego na mnie przyszły te cierpienia, to jest to dobrowolne przyjmowanie, braterstwo, cierpień? To to jest odsuwanie cierpień od siebie. Gdy przychodzą różnego rodzaju doświadczenia w społeczności braterskiej, czy to w zborze, jeżeli narzekamy, szemrzemy, okazujemy rozgoryczenie i niezadowolenie, to czy braterstwo dobrowolnie przyjmujemy te cierpienia? Czy raczej staramy się je od siebie odsuwać? My powinniśmy jako uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa mieć takie usposobienie, żeby te cierpienia przyjmować z pokorą i z uniżeniem. I starać się doszukiwać, czego Pan Bóg w danym doświadczeniu, w danym cierpieniu chce mnie nauczyć. Bo On chce udoskonalić nasze nowe stworzenie. Przez cierpienia, czasami fizyczne. Uczestnictwo w krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, uczestnictwo w Jego cierpieniach, to również ta chęć składania swojego życia w ofierze Panu Bogu. Bo Pan Jezus miał taką chęć. On z przyjemnością wypełniał wolę Bożą. I apostoł święty Paweł w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków napisze: mocą tej samej woli my jesteśmy uświęceni. Ale musi być, braterstwo, w nas wola prowadząca do poświęcenia. Musi być Duch Chrystusowy, który prowadzi nas do uświęcenia naszego życia. Prowadzący nas do społeczności z Bogiem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Było dwóch uczniów. Uczniów naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy byli bardzo blisko mistrza. Ich matka przyszła do Pana Jezusa i mówi: Panie, spraw, aby ci dwaj moi synowie zajęli najbardziej zaszczytne miejsca w Twoim królestwie. Żeby jeden usiadł po prawicy, a drugi po lewicy. I co, braterstwo, Pan Jezus im odpowiedział? To jest nie moja rzecz. Jakie wy miejsce zajmiecie w królestwie, do którego ja zapraszam, to nie jest moja rzecz, to nie ode mnie zależy. To zależy od mojego Ojca. Ale tam Pan Jezus jeszcze coś dodał. Kielich, który ja piję, wy również pić będziecie. Będziecie się również chrzcić tym chrztem, który ja się chrzczę. Pan Jezus nie powiedział, którym zostałem ochrzczony. O którym ja się chrzczę. Bo ten chrzest to również składanie swojego życia w ofierze. To nie jest tylko symbol zanurzenia, braterstwa. Ale to jest całe nasze poświęcone ofiarnicze życie. I ten chrzest samej ofiary musi trwać aż do końca naszych dni. I Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że wy ten kielich pić będziecie, który im później podczas wieczerzy poda. Pijcie z niego wszyscy. Zapraszam was do udziału w tej mojej krwi. A ten udział to jest możliwość korzystania z mojej krwi wcześniej, zanim skorzystają inni ludzie. Jak dotąd z ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa korzysta tylko Kościół. Chociaż apostoł święty Paweł, pisząc drugi list do Koryntian, rozdział 5, to tam od 17 wersetu, gdzie mówi, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to dalej napisze, że w Chrystusie Bóg świat z sobą pojednał. Przez tą właśnie krew. Przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krew Nowego Testamentu. To znaczy, braterstwo, że świat jest pojednany z Bogiem? Tam apostoł dalej w wersecie 19-20 napisze: i nam powierzył służbę pojednania. Czy teraz, czy w przyszłości?
W przyszłości.
Proszę bracia, i teraz, i w przyszłości. Bo jeżeli dzisiaj za naszą sprawą, za pośrednictwem naszej pracy, ktoś dojdzie do pojednania z Bogiem, to proszę bracia, to jest też służba pojednania. W liście do Rzymian w rozdziale 11, w wersecie 15 apostoł święty Paweł napisał także: jeżeli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czyli mówi o pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa i odrzuceniu narodu izraelskiego, bo tam mówi o narodzie izraelskim. Jeżeli odrzucenie narodu izraelskiego jest pojednaniem świata, również apostoł podkreśla, że jakby chce powiedzieć, że świat został pojednany. Jeżeli został pojednany, a przed chwilą mówiliśmy, że tylko Kościół korzysta z ofiary okupu do tej pory w wieku Ewangelii. Dlaczego świat nie korzysta? Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak mówiliśmy na samym początku, ta krew Nowego Testamentu została przelana za wszystkich ludzi. I Pan Bóg ze swej strony przygotował warunki do pojednania człowieka z Bogiem. Od strony Pana Boga, od strony Jego sprawiedliwości, od strony Jego planu, Jego odwiecznego zamiaru, zostało uczynione wszystko, żeby człowiek mógł do Boga się przybliżyć. I teraz Pan Bóg przez swoje słowo, przez usta naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez apostołów, przez swoje słowo zapisane w Starym i Nowym Testamencie zaprasza każdego człowieka, ażeby z tego pojednania skorzystał dzisiaj, bo już jest taka możliwość. A w przyszłości cały świat dostąpi pojednania z Bogiem. Ale to pojednanie z Bogiem, jak apostoł święty Paweł również zawarł myśl na podstawie dnia pojednania w listu do Żydów w rozdziale 9, w wersecie 28 napisał tak: tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Wierzymy, braterstwo, że nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny po raz drugi. I apostoł święty Paweł pisze tutaj, że drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I teraz, braterstwo, pytanie. Czy ukazał się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują? Popatrzmy znowu na dzień pojednania, bo apostoł święty Paweł chce wyjaśnić tutaj, w jaki sposób te wszystkie rzeczy, które były dokonywane w sposób obrazowy w dniu pojednania, wypełniają się w obecnym czasie w wieku Ewangelii. Pamiętamy, braterstwo, już nie będziemy tych wersetów czytać, bo czas nas dosyć szybko upływa, ale dzień pojednania składał się z dwóch zasadniczych ofiar, których krew była wnoszona raz w roku. Było to jedyne wejście raz w roku najwyższego kapłana do świątyni najświętszej, ażeby kropić tą krwią ubłagany. I to były dwie ofiary. I o tych dwóch ofiarach apostoł święty Paweł również pisze w 13 rozdziale listu do Hebrajczyków od wersetu 10, 11 i dalej. I tam tłumaczy, że te dwie ofiary, może odczytajmy te wersety. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud, własną krwią cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienia Jego. Mówi, że Pan Jezus cierpiał i mówi, my wyjdźmy również podobnie jak On. I to tłumaczy te dwie ofiary dnia pojednania, ofiarę cielca i ofiarę kozy. Ale proszę braterstwa, była jeszcze jedna ofiara. Jedna istotna ofiara, ofiara kozła wypuszczalnego albo kozła Azazela. I gdy te ofiary zostaną dopełnione, ofiara kozła pańskiego i kozioł Azazela zostanie przez człowieka wyprowadzony na pustynię, to dopiero wtedy najwyższy kapłan zmieniał swoje szaty. Zdejmował szaty lniane i ubierał szaty chwały. I wychodził i błogosławił lud. I apostoł mówi, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tych, którzy go oczekują. Całe zgromadzenie izraelskie oczekiwało, aż najwyższy kapłan wyjdzie. I czy w ogóle wyjdzie? Bo jego życie było w niebezpieczeństwie. Gdyby nie wykonał wszystko dokładnie, według tego prawa, jakie było dane narodowi izraelskiemu, odnośnie służby przybytku, to najwyższy kapłan mógł zginąć. Mógł umrzeć. Ale jeżeli wyszedł, to naród izraelski cieszył się, bo otrzymywał pojednanie z Bogiem na kolejny rok. I myślę, braterstwo, że to ukazanie powtórne, tak i Chrystus drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują, będzie dopiero po zabraniu Kościoła i po zabraniu Wielkiego Grobu. Kiedy ci, co korzystali z kielicha, ci, co mieli udział w cierpieniach, chociaż jedni dobrowolnie, a drudzy pod przymusem troszeczkę, byłby to oddzielny temat, ale musieli dopełnić swoje ofiary. I dopiero wtedy najwyższy kapłan może wziąć tą krew, wejść do świątnicy Najświętszej i pokropić za lud. I wtedy błogosławieństwa przejdą pod nowym przymierzem do narodu izraelskiego, a za pośrednictwem narodu izraelskiego do całego świata. Wtedy dopiero pośrednik nowego przymierza będzie uzupełniony i będzie gotowy, ażeby mógł dokonywać dzieła pojednania całego świata z Ojcem naszym niebieskim. Powierzył nam służbę pojednania. Dlatego, kochani braterstwo, mając tą świadomość, że my dzisiaj wcześniej, zanim ludzkość korzysta z tej krwi, mamy w niej udział. Mamy udział w tym sensie, że my z tej krwi korzystamy. My do niej nic nie dokładamy, ale z niej korzystamy. A cierpienia Kościoła, które również są ofiarą wieku Ewangelii, będą również tą krwią Chrystusową. Bo bez krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa nasze cierpienia nie mają żadnego znaczenia. cierpiąc na bazie Jego krwi, mamy współudział w Jego cierpieniach, ale w cierpieniach Jego ciała. Dlatego apostoł święty Paweł napisał, że raduje się z tego, że mam możliwość dopełniać ucisków Chrystusowych, ucisków ciała Jego, który jest Kościół. I Pan Jezus weźmie tą krew, również kozła, jako swoją własną krew i wniesie do świątnicy Najświętszej i będzie kropił na korzyść całej ludzkości. Bo apostoł święty Paweł mówi, że ci, którzy oczekują, to jest wszystko stworzenie, które wespół zdycha i boleje, aż dotąd oczekuje, na co oczekuje? Objawienia się Synów Bożych. A objawienie się Synów Bożych to jest objawienie się skompletowanego Kościoła. My, braterstwo, też oczekujemy na ten czas. Ale my na inną rzecz oczekujemy. My oczekujemy na naszą przemianę. Na nasze połączenie z naszym Panem Jezusem Chrystusem i na połączenie z głową. My oczekujemy uwielbienia, a Kościół oczekuje również na ten czas, żeby błogosławieństwa przyszły do Niego od Boga za pośrednictwem Chrystusa i Kościoła. I życzę braterstwu błogosławieństwa, udziału w tej krwi. Podejmujmy radośnie i ochoczo te wszystkie problemy, cierpienia, trudności, jakie dla nas przychodzą, ażebyśmy przez nie dochodzili do pełni doskonałości jako nowe stworzenie, czego braterstwu życzę. Samo to bardzo się staram, co daj nam Panie Boże.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Dziękujemy bratu za ten wykład. Myślę, że tematyka, którą brat poruszył, jest dosyć